Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na sprawę z serii Zbrodnia po polsku i tym razem województwo lubuskie i Zielona Góra. Zanim zacznę, chciałam Was uprzedzić, że w najbliższym czasie może być różnie z częstotliwością odcinków. Może mi się udać zachować tę częstotliwość, może być trochę mniejsza, ale będzie to tylko przejściowe. Wynika też z tego, że obecnie pracuję nad kilkoma projektami, o których na pewno niedługo się dowiecie. Więc tak na zaś, gdyby jednak ta regularność się zmieniła, to proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, na pewno do niej wrócimy. Kwestia techniczna, tak jak wspominałam, mam nowy mikrofon, więc cały czas się z nim zaprzyjaźniam, cały czas coś kombinuję. Wiem, że nie zawsze jest tak, jak powinno, ale ponieważ uczę się metodą prób i błędów, to jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość, a na pewno wkrótce będzie dobrze. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Zielona Góra to największe miasto województwa lubuskiego. Wraz z Sulechowem i Nową Solą wchodzi w skład tak zwanego lubuskiego Trójmiasta. Zielona Góra znana jest też z tego, że jest polską stolicą wina. Kiedyś była najdalej wysuniętym na północ obszarem w Europie z uprawą winorośli. Obecnie w mieście tym mieszka około 140 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj w 1987 roku znajdował się klub Topaz, a dokładniej przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W tamtych czasach było to niemal miejsce kultowe, kojarzone nie tylko z rozrywką. Gdy klub organizował zabawę sylwestrową, ludzie niemal zabijali się o to, aby zdobyć wejściówki. Miejsce to było kojarzone z dużymi, rozbudowanymi schodami, na których można było oglądać parady winobraniowe. Ale klub oprócz tego, że słynął z imprez, słynął także z wieczorów ze striptizem. Te z kolei przyciągały nie tylko Polaków, ale także zagraniczną publikę. Zwłaszcza było to popularne miejsce wśród Szwedów, którzy w Polsce budowali zakłady mięsne. Między polskimi a zagranicznymi klientami widać też było różnice. Polski gość w wizycie w Topazie traktował niemal jakby to było ogromne wydarzenie. Dla gościa z zagranicy nie było to nic nadzwyczajnego. W klubie można było spotkać raczej elegancko ubrane osoby. Mężczyźni zakładali garnitury, byli pod krawatem. Zdecydowanie traktowali to miejsce jako takie prestiżowe. W klubie tym pracowała jako kelnerka 33-letnia Krystyna. Kobieta samotnie wychowywała syna, z którym mieszkała w kamienicy przy ulicy Walki Młodych, dzisiejsza ulica Dworcowa. Do Zielonej Góry przyjechała z Głogowa, a wcześniej mieszkała w Świnoujściu, w którym skończyła szkołę handlową. Opisywana była jako piękna kobieta o włoskim typie urody. Była opalona, miała ciemne oczy i włosy. Zdecydowanie zwracała uwagę mężczyzn. Ale choć jej to pochlebiało, to sama była raczej osobą bezkonfliktową, spokojną i uczynną. Nie szukała zwady, nie miała wrogów. Zależało jej jedynie na tym, aby jej synowi niczego nie brakowało. Chłopak był już nastolatkiem i był owocem jej wcześniejszej miłości. Aktualnie jednak nie była sama. Spotykała się z mężczyzną, który nazywał się Andrzej S. Choć ich relacja była bardzo poważna, mężczyzna między innymi wspierał ją finansowo czy pomagał w wychowywaniu syna, to jednak na tym etapie postanowili, że nie będą mieszkać razem. Krystyna do pracy miała jakieś kilkaset metrów z domu. Aby do niej dojść, musiała przemierzyć podwórko za dawną podstawówką 13 przy ulicy Chopina. Po drodze mijała garaże. Kobieta wiedziała, że jej praca oraz to, że jest atrakcyjna, sprawia, że musi zachować większą ostrożność. Bardzo często była zaczepiana przez nieznajomych mężczyzn, dlatego po zakończonej pracy starała się, żeby ktoś ją odprowadził albo wracała taksówką. 26 listopada przypadał jej wolny dzień. Wieczór postanowiła więc spędzić ze swoim partnerem Andrzejem w jego mieszkaniu, gdzie głównie rozmawiali i pili alkohol. W trakcie tej wizyty postanowiła, że wpadnie do Topazu, bo chciała porozmawiać z kierowniczką lokalu. Po około 12 wsiadła do taksówki na postoju taksówek przy restauracji Witebsk i około godziny 1 w nocy znalazła się na miejscu. Tuż przed wejściem do lokalu zaczepił ją jakiś młody mężczyzna. Kobieta mu się spodobała i zaproponował, żeby się umówili. Krystyna kojarzyła tego mężczyznę jako jednego z klientów, który dosyć często odwiedzał Topaz. Zostawiał też wysokie napiwki, ale nie była nim zainteresowana, więc odrzuciła jego propozycję, a następnie weszła do środka. Tam też spotkała się z kierowniczką, porozmawiały ze sobą około godziny. Podczas tego spotkania piły także alkohol. Gdy wybiła druga w nocy, spotkanie powoli dobiegało końca, więc Krystyna pożegnała się z kierowniczką i ruszyła w stronę postoju taksówek, aby wrócić do domu bezpiecznie właśnie taksówką. Niestety do pojazdu nigdy nie dotarła. 6 godzin później ktoś natrafił na jej ciało. W sobotni poranek na 5 stronie Gazety Lubuskiej znajdowała się informacja, która odbiegała od głównego tematu ostatnich dni. Informacja brzmiała: zagadkowa śmierć. Piątek rano 27 bieżącego miesiąca w okolicach szkoły podstawowej nr 13 przy ulicy Chopina w Zielonej Górze natrafiono na zwłoki 33-letniej kobiety. Wydarzenie to poruszyło mieszkańców Śródmieścia. Spekulacjom nie było końca. Dziś nie jesteśmy w stanie podać żadnych szczegółów. Toczy się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Mamy obietnicę prokuratora rejonowego, że z chwilą ustalenia powodów śmierci redakcja zostanie o tym poinformowana. Piątek o godzinie 8:10 dyżurny oficer rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, bo tak kiedyś nazywała się Milicja Obywatelska, otrzymał zgłoszenie o tym, że przy garażach niedaleko podstawówki leży ciało kobiety. Makabrycznego odkrycia dokonały dwie dziewczynki, które spieszyły się na lekcję. Pół godziny później nad ciałem kobiety pochylał się już lekarz, który stwierdził zgon. Na tym etapie oszacował, że musiało do niego dojść mniej więcej 4 do 6 godzin wcześniej. Kobietę znaleziono w pozycji leżącej na brzuchu. Ręce miała schowane pod tułowiem. To, w jakim stanie została znaleziona, wskazywało na to, że prawdopodobnie był to atak na tle seksualnym. Jej spódnica była podciągnięta do bioder, rajstopy porwane, a majtki opuszczone do wysokości kostek. Śledczy zauważyli, że raczej nie chodziło o motyw rabunkowy, dlatego że cały czas miała na sobie biżuterię, m.in. na szyi złoty łańcuszek, a w uszach kolczyki. Do tego obok niej wciąż znajdowała się jej torebka. Na tym etapie śledczy nie wiedzieli, ile pieniędzy miała w portfelu, więc nie wiedzieli, czy coś zostało skradzione. Dopiero później udało się ustalić, że motyw rabunkowy też się tutaj pojawił, ale raczej jako wątek poboczny, bo z jej portfela brakowało 400 zł oraz nigdzie nie znaleziono jej złotego pierścionka. Ale wyglądało to tak, jakby zostało zabrane w ostatniej chwili, bez zastanowienia. Lekarz ustalił, że na jej ciele było wiele obrażeń. Znalazł siniaki przy jej lewym kąciku ust oraz pod prawym kolanem. Ślady zostały znalezione także na jej szyi i krtani. Później w trakcie sekcji zwłok to uduszenie zostanie uznane za przyczynę śmierci. Potwierdzą to m.in. obrażenia takie jak złamana kość gnykowa, obrażenia krtani i objawy ostrego rozdęcia w płucach. Do tego lekarz stwierdzi ślady płynnej krwi w sercu i naczyniach. W trakcie badania wyszło, że w okolicach miednicy znajdowały się liczne siniaki. Dalsze oględziny wykazały, że doszło do urazu jelita cienkiego. To wszystko pozwalało przypuszczać, że kobieta przed śmiercią odbyła stosunek seksualny. Z jej ciała udało się pobrać i zabezpieczyć szereg śladów biologicznych oraz mikrowłókna. Wszystkie te ślady zostały przekazane do analizy i trafiły do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Śledztwo było prowadzone w atmosferze ważnych wydarzeń dla Polski Ludowej. Na niedzielę zaplanowane było istotne referendum. Rządziła wtedy Partia Robotnicza i pytała, w jakim kierunku miałaby polska gospodarka zmierzać. Nie pomagała też pogoda. Było mroźno, temperatura przekraczała ledwo 0 stopni. Nikt jednak nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragedii. Ale 30 listopada gazety informowały: zbrodnia przy ulicy Chopina. Wczoraj Kazimierz Rubaszewski, prokurator rejonowy w Zielonej Górze, poinformował nas, że obdukcja zwłok wykazała, iż było to jednak zabójstwo. Istnieją podejrzenia o gwałt na ofierze, choć pierwsze wyniki sekcji tego nie potwierdzają, ani temu nie zaprzeczają. Trwają poszukiwania sprawcy mordu i ustalania motywów zbrodni. Śledztwo było w toku i do tej pory ustalono, że najbardziej prawdopodobną wersją było to, że sprawca uderzył Krystynę kilkakrotnie w głowę i w twarz. Następnie przewrócił ją na trawę. Obrócił ją tak, że leżała na plecach. Później siłą rozchylił jej uda. Jednocześnie złapał ją za szyję. A na koniec po prostu ją udusił. Po wszystkim miał jej ukraść pieniądze i pierścionek. Założono, że do zbrodni musiało dojść między 2 a 3 w nocy. Potwierdzili to też okoliczni mieszkańcy, którzy właśnie w tych godzinach usłyszeli przeraźliwy krzyk kobiety. Niektórzy wyjrzeli przez okno, ale przez to, że panowała gęsta mgła, niczego nie widzieli. Do tego chwilę po 3 pojawiła się mrzewka. Śmierć Krystyny, która z pracy do domu nie miała więcej niż kilometr, spowodowała ogromne poruszenie wśród mieszkańców. Były to też czasy, że w danym środowisku wszyscy dobrze się znali. Taksówkarze, restauratorzy i kelnerzy wzajemnie się kojarzyli. Nie trzeba więc było długo czekać, aby wieść o śmierci kobiety rozniosła się po całym mieście. Śledczy zaczęli więc od przesłuchiwania osób z tej branży, a zwłaszcza taksówkarzy. Łącznie w ciągu całego śledztwa przesłuchano ich niemal 600. Dokładnie zbadano także miejsce zbrodni, a nawet ściągnięto psy tropiące. Oprócz próbek spod paznokci i włosów ofiary, pobrano także wymazy gleby, ślady z ubrań oraz ciała kobiety. Postanowiono działać w każdym możliwym miejscu. W związku z tym milicja współpracowała z prasą, a także wyemitowano specjalny odcinek w programie Magazyn Kryminalny 997. Śledczym udało się zebrać solidny materiał dowodowy, jedynie nie było podejrzanego. Postanowiono skupić się przede wszystkim na tym, jak wyglądał ostatni dzień Krystyny oraz na tym, kto w tym czasie pracował w klubie i kto był jego klientem. Wiadomo było, że około 12:45 Krystyna wyszła z domu Andrzeja. Około 1:00 była w topazie, przez godzinę rozmawiała z kierowniczką, a zatem koło 2:00 wybierała się do domu. Choć było to nie więcej niż kilometr, miała wziąć taksówkę. Ostatecznie jednak znaleziono ją przy garażach. Oznaczało to więc, że sprawca musiał ją zaatakować tuż po tym, jak wyszła z topazu. W końcu, po kilku tygodniach pracy milicjantów, udało się wytypować podejrzanego. Był nim Stanisław S., mieszkaniec Katowic, który miał wtedy 27 lat. Mężczyzna był żonaty i miał jedno dziecko. Choć posiadał wyuczony zawód elektryka spawacza, to jednak od 5 miesięcy pozostawał bezrobotny. W Zielonej Górze miał rodzinę, którą często odwiedzał. Z racji tego, że był bezrobotny, miał dużo czasu i lubił podróżować. A gdy już był gdzieś w jakimś większym mieście, najczęściej odwiedzał lokalne knajpy i kawiarnie, gdzie zostawiał po sobie wysokie napiwki. Sprawiał więc wrażenie człowieka zamożnego. Ale była to oczywiście fikcja, bo sam nie zarabiał pieniędzy. Te, które miał, pożyczał od swojej rodziny. Pomimo tego, że miał żonę, nie krępował się zaczepiać inne kobiety. A wręcz wydawało się, że szuka takiej, z którą mógłby uprawiać seks. Na pewno nie był osobą nieśmiałą, bo bardzo często z tego typu propozycjami wychodził do nowo poznanych kobiet. Po przeanalizowaniu jego historii, śledczy dotarli do informacji, że był już wcześniej karany. Okazało się, że w Kłodzku otrzymał wyrok 8 lat pozbawienia wolności za 2 napady rabunkowe na kobiety. Miał wtedy 20 lat. A oprócz tego okazało się, że jako nastolatek atakował swoje sąsiadki, często je bijąc i dusząc. Z 8 lat wyroku odsiedział połowę i został warunkowo zwolniony. 26 listopada Stanisław przyjechał do Zielonej Góry. Jak to miał w zwyczaju, odwiedził swoją rodzinę i poprosił o kolejną pożyczkę. Była mu ona jednak tylko potrzebna do tego, aby spędzić miło czas wieczorem w jakiejś knajpie albo kawiarni. Swój wieczór zaczął od topazu, gdzie próbował poderwać jedną z kelnerek. Gdy mu się to nie udało, zmienił lokal. Wybrał się do kawiarni Mokka. Tam też spotkał swoją znajomą, którą namówił na spacer, ale w jego trakcie posunął się za daleko. Napastował ją, próbował rozebrać i pocałować. Kobieta się przestraszyła i uciekła do pobliskiego hotelu. Mężczyzna cały czas kombinował, jak tu spędzić miło czas z jakąś kobietą. Ze znajomą mu nie wyszło, więc odpuścił, wezwał taksówkę i pojechał do restauracji Witebska. Tam dalej szukał kobiety, z którą mógłby spędzić wieczór i najchętniej odbyć stosunek. Ale na miejscu nie znalazł nikogo, kto zwróciłby jego uwagę. Stwierdził, że pora zmienić lokal i około 22:00 dojechał do lokalu Bachus. Tam też w oko wpadła mu kierowniczka knajpy, którą za wszelką cenę chciał namówić na kolację i zapraszał ją właśnie do topazu. I tym razem jednak mu nie wyszło, bo kobieta mu odmówiła, co bardzo go rozczarowało. końcu stwierdził, że tak czy siak i tak pojedzie do Topazu i mniej więcej 23:30 właśnie w tę stronę się skierował. Zdecydowanie miał ogromną potrzebę na to, aby spędzić noc z kobietą, a dokładniej, żeby po prostu uprawiać z nią seks. Czy w zasadzie, jak później to nazwał, zaliczyć jakąś panienkę. Wydawało się, że tę ochotę podsyca jeszcze alkohol, którego tej nocy sobie nie żałował. W Topazie zamówił sobie kufel piwa i rozglądał się, kogo by tu można zaczepić. W oko wpadła mu kobieta, która siedziała przy barze, ale i tym razem został odrzucony. Krystyna zauważył, gdy na chwilę wyszedł przed lokal. Kobieta o włoskim typie urody od razu zwróciła jego uwagę. Nie zastanawiał się zbyt długo, tylko od razu bezpośrednio ją zapytał o to, czy się z nim umówi, ale odmówiła. Weszła do środka, a on niedługo po niej. W środku cały czas ją obserwował. Wydawało mu się, że non-stop kręci się tuż przed jego oczami. Później twierdził, że jej kształtne biodra wprost czekały na niego, jakby mówiły: weź mnie. Po pierwszej godzinie lokal przeważnie pustoszał i tak też było tym razem. Klientów było coraz mniej, więc obsługa powoli szykowała się do zamknięcia. W lokalu wciąż jednak był Stanisław, który wydawał się już mocno pijany. To też dodawało mu odwagi i co jakiś czas próbował zwrócić na siebie uwagę Krystyny. Raz nawet bezpośrednio ją zagadał, ale tym razem kobieta udawała, że w ogóle go nie słyszy. Powiedział wtedy: kochanie, po zamknięciu poczekam na ciebie, pójdziemy do mnie. Ale Krystyna udawała, że zupełnie te słowa do niej nie doszły. Nie była to też dla niej nowa sytuacja. Często w końcu jej się zdarzało, że jakiś pijany klient próbował się do niej dostawiać. Nie robiło więc to na niej wrażenia, ale starała się nie zwracać na niego uwagi. Na jej nieszczęście mężczyzna zinterpretował jej milczenie jako zgodę. Stanisławowi wydawało się, że jeżeli kobieta nie oponuje, to znaczy, że się zgadza. A skoro tak, to już wiedział, co zrobić i jak się nią zająć. Chwilę przed drugą wyszedł z lokalu i stanął w ciemnej bramie po drugiej stronie ulicy. Wyciągnął papierosa, zapalił go, zaciągnął się i czekał. W tym czasie wybiła druga i Krystyna pożegnała się z resztą ekipy. Wyszła z lokalu i ruszyła w stronę domu. Miała zamówić taksówkę, ale uznała, że ma tak blisko, to tym razem pójdzie pieszo. Jakieś 10, maksymalnie 15 minut i będzie w swoim mieszkaniu. Choć sama podjęła decyzję o samotnej wędrówce do domu, to nie czuła się bezpiecznie. Szła szybkim krokiem. W końcu była późna godzina w nocy. Na mieście było niewiele osób. Było ciemno, do tego była jeszcze mgła. Przeszła ulicą Bohaterów Westerplatte. Potem skręciła w równoległą do niej ulicę Chopina. Następnie skierowała się na skróty przez teren miejscowej szkoły. Później między garażami. I gdy była już naprawdę blisko domu, poczuła czyjąś obecność. Rozejrzała się i dostrzegła, że ktoś stoi i pali papierosa. Po chwili usłyszała: poczekaj, ślicznotko. Wtedy to już się naprawdę przestraszyła i przyspieszyła jeszcze bardziej. Po chwili dostrzegła, że z ciemności wyłonił się mężczyzna. Bardzo szybko go rozpoznała. Niedawno widziała go przecież w Topazie. Próbowała go jakoś ominąć, ale jej na to nie pozwolił. Zaszedł jej drogę. Uderzył ją w twarz, zadał jeszcze jeden cios i upadła. Była już osłabiona, gdy poczuła, że napastnik się na nią kładzie. Oddychał szybko, a jego ręce wędrowały po jej ciele. Podwinął jej spódnicę, rozdarł jej stopy i ściągnął majtki. Walczyła z całych sił, ale nie miała z nim szans. Gdy tylko próbowała się wyrwać, zadawał jej kolejny cios. W trakcie gwałtu nie miała siły krzyczeć, ale wierzyła, że po chwili to się skończy i wróci do domu. Że musi tylko to przetrwać. Wtedy zacisnął jej ręce na szyi i zaczął dusić. Trzymał ją tak długo, aż zauważył, że przestała się ruszać. Odczekał jeszcze chwilę, a później uciekł. 25 lutego usłyszał zarzuty, że z premedytacją odebrał życie Krystynie. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Na podstawie spermy, która została znaleziona na włosach łonowych ofiary, ustalono, że osoba, która ją zaatakowała, miała grupę krwi A. Następnie zweryfikowano, jaką grupę krwi miał podejrzany i ku zadowoleniu śledczych okazało się, że także grupę krwi A. Mikrowłókna, które znaleziono na kurtce Krystyny, również okazały się odpowiadać włóknom, które pobrano ze swetra Stanisława. Z kolei na rajstopach ofiary znaleziono włókna, które nie pasowały ani ani do odzieży Krystyny, ani do odzieży Stanisława. Jak się później okazało, znaleziono dopasowanie, jeżeli chodzi o bluzkę Hanny K. Hanna była kobietą, którą Stanisław poznał w kawiarni Mokka i którą podczas spaceru zaatakował. Na szczęście udało jej się wtedy uciec do pobliskiego hotelu. Samo przesłuchanie Stanisława nie poszło już tak łatwo. Mężczyzna co chwilę zmieniał zeznania, nie trzymał się jednej wersji. Wyglądało to tak, jakby bawił się ze śledczymi w kotka i myszkę. Gdy milicjanci przedstawiali mu kolejne dowody, on wtedy zmieniał swoją wersję. Na początku twierdził, że 26 listopada nie było go w Zielonej Górze i już dawno był we Wrocławiu. Śledcze skonfrontowali jednak jego zeznania z zeznaniami świadków. W tej sytuacji ponownie zmienił swoje wyjaśnienia i przyznał się, że faktycznie 26 listopada to jednak był w Zielonej Górze, a wyjechał 27 listopada o godzinie 6. Zapytany o to, czy kojarzy Krystynę, twierdził, że nigdy wcześniej jej nie widział. Potem jednak sobie przypomniał, że gdy był w restauracji Witebsk, to faktycznie może tam właśnie spotkał Krystynę. Później wysunął teorię, że wybrali się razem na spacer, tam doszło do przytulania, pocałunków, ale bez seksu. Twierdził, że później proponował, aby przenieśli się na dancing, ale kobieta nie chciała, odmówiła mu, zamówiła taksówkę i wróciła do domu. Nie przyznawał się także do ataku na Hannę. Twierdził, że wszystko stało się za jej zgodą. Śledczy zaproponowali mu badanie wariografem, na które się zgodził, ale wynik okazał się niejednoznaczny. Mimo tego wydawało się, że winny jest na wyciągnięcie ręki i zostanie odpowiednio ukarany. Tylko że dla sądu dowody, które zostały przedstawione, nie były niczym konkretnym. W tamtych czasach nie wykonywano jeszcze badań DNA, więc bazowano tylko na grupie krwi, a ta z kolei była zbyt popularna, by na tej podstawie kogoś skazać. W związku z tym 23 maja 1988 roku Stanisław opuścił areszt tymczasowy. Choć początkowo nie brano pod uwagę badania DNA, to jednak na świecie były już dobrze znane i wykorzystywane. Podjęto więc próbę, aby wyizolować takie DNA, które można by potem zbadać. Ale niestety nie udało się. W związku z tym 3 miesiące później sprawa zabójstwa Krystyny P. została umorzona z powodu niewykrycia sprawców. Po tym jak mężczyzna wyszedł z aresztu, postanowił wyjechać za granicę. Jako kierunek wybrał Niemcy i tam też się osiedlił. Wraz z rodziną zamieszkał w okolicach Düsseldorfu. Co ciekawe, wkrótce uzyskał także niemieckie obywatelstwo i jako obywatel tego kraju wkrótce wystosował podanie o rentę, którą otrzymał. Żył tam przez kolejne 20 lat. Dla milicjantów było to frustrujące śledztwo, bo byli oni przekonani, że winnego mieli na tacy, ale przez niedostatecznie rozwiniętą technikę nie mogli go skazać. Badania DNA w Polsce były wykonywane bardzo rzadko, była to też droga technika. Musiało więc upłynąć wiele lat, aby sprawiedliwości stało się zadość. A wszystko ze sprawą Archiwum X, które zajęło się sprawą kelnerki z Topazu. Zanim jednak tak się stało, sprawa przeleżała 26 lat. To, że do niej powrócono i doprowadzono do końca, w dużym stopniu możemy zawdzięczać ówczesnemu prokuratorowi okręgowemu w Zielonej Górze, który na 6 lat przed przedawnieniem się tej sprawy postanowił jej się przyjrzeć. A potem postanowił, że sprawą powinno zająć się zielonogórskie Archiwum X. Gdy policjanci przystąpili do tej sprawy, bardzo szybko udało im się zdobyć wymazy ze śluzówki policzków należące do braci Stanisława S. Próbki na nowo zbadali biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Tym razem z próbach z 1987 roku udało im się na nowo wyodrębnić DNA. Miało ono należeć do sprawcy. Samo wyodrębnienie było trochę trudne, dlatego że materiał był zaschnięty. I żeby móc coś z nim zrobić, trzeba go było rozpuścić w wodzie. Ale w końcu wszystkie te zabiegi przyniosły rezultaty w postaci próbek, które można było porównać. I gdy porównano te próbki pobrane od braci Stanisława S. z tymi, które pobrano z miejsca zbrodni, otrzymano zgodność. Opinia biegłych z 22 sierpnia 2012 roku brzmiała tak. Wyizolowany w toku badań materiał genetyczny z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością pochodzi od brata osób, od których pobrano materiał porównawczy. Co więcej, biegli ponownie przyjrzeli się wszystkim dowodom oraz opisem ran, jakie znaleziono na ciele kobiety i jednoznacznie potwierdzili, że powstały one wskutek brutalnego gwałtu i działania bez jej zgody. Nowe dowody to było jedno, ale żeby wznowić proces, prokurator musiał się zgłosić do prokuratury apelacyjnej w Poznaniu. Na podstawie przedstawionych przez niego dowodów, prokuratura apelacyjna zgodziła się na wznowienie śledztwa. Następnie wykonano badania genetyczne, które w sposób jednoznaczny potwierdziły, że ślady, które zebrano z miejsca zbrodni, należały do Stanisława. Teraz prokurator miał już wszystko, aby napisać akt oskarżenia i skierować go do sądu. Dalej sprawy potoczyły się już błyskawicznie. Kolejnym krokiem było przekazanie śledztwa do Centralnego Biura Śledczego Policji w Zielonej Górze. Podejrzany miał trafić do aresztu tymczasowego na kolejne 3 miesiące. To też umożliwiło wystawienie za nim listu gończego. A w rezultacie 6 marca 2013 roku zatrzymanie mężczyzny przez niemiecką policję. Teraz wszystko było w rękach prokuratora, który musiał przekonać niemiecki sąd o tym, że podejrzanego należy przekazać Polsce. Nie było to wbrew pozorom łatwe zadanie, dlatego że mężczyzna posiadał niemieckie obywatelstwo. Nie pomagała też opinia o Stanisławie, która przedstawiała go jako opanowanego i spokojnego człowieka. Nie zmieniła się jednak jego taktyka co do składania wyjaśnień, bo robił dokładnie to samo, co te 26 lat wcześniej. A dokładniej, co chwilę zmieniał swoje zdanie i twierdził zupełnie coś innego. Ostatecznie jednak prokuratorowi udało się przekonać niemiecki sąd i został przekazany polskiej prokuraturze. Było to 10 lipca 2013 roku. W Polsce skonfrontowano go z badaniami materiału genetycznego, które potwierdziły, że to właśnie jego materiał znaleziono na miejscu zbrodni. Stanisław i tym razem nie przyznawał się do winy i co chwilę zmieniał wyjaśnienia. W pewnym momencie twierdził nawet, że brakuje jakiejś części jego zeznań z 1988 roku, a dokładniej chodziło mu o fragment. Mówiłem panu prokuratorowi oraz śledczym, że pod restauracją Witebsk w Zielonej Górze doszło między mną a Krysią do pocałunków, pieszczot oraz powierzchownego kontaktu seksualnego, w wyniku którego mogłem i zostawiłem swoje nasienie na wzgórku łonowym Krysi. Następnie mężczyznę poddano obserwacji psychologicznej. Biegli stwierdzili u niego osobowość dysocjalną oraz pełną poczytalność w momencie, gdy dokonywał czynu. Stwierdzono także, że duszenie dla niego było sposobem na to, aby zapanować nad kobietą i robił to odruchowo. W tym momencie nie panował też nad swoim zachowaniem. Do tego zupełnie nie liczył się z uczuciami innych oraz miał silną i utrwaloną postawę nieodpowiedzialności i lekceważenia społecznych norm, reguł i zobowiązań. W końcu 29 stycznia 2014 roku Stanisław został oskarżony o zabójstwo Krystyny i na tej podstawie groziła mu kara 25 lat pozbawienia wolności. Wysokość kary wynikała z tego, że taki był najwyższy wymiar kary w momencie, gdy popełnił przestępstwo. Mógł być sądzony jednak tylko za morderstwo, bo w przypadku gwałtu i kradzieży doszło do przedawnienia. Proces ruszył 17 marca 2014 roku przed Zielonogórskim Sądem. Został jednak utajniony. Stanisław do sądu wszedł skuty w asyście policjantów. Został tam doprowadzony z aresztu śledczego w Zielonej Górze. Oczekując na wprowadzenie do sądu, powiedział do dziennikarzy, żeby wam się aparaty nie zacięły. Na sali sądowej był obecny także brat zamordowanej Krystyny, Jan. Powiedział, że oczekuje dożywocia. Wspominał także dzień, w którym milicja zapukała do niego i powiedziała mu o tym, że jego siostra nie żyje. Nie miałem wtedy auta. Wsiedliśmy z mamą w pociąg i pojechaliśmy do Zielonej Góry. To była masakra. Mama Krystyny również była obecna w sądzie. Przyniosła jej zdjęcie. Płakała. Nie była w stanie pogodzić się z jej śmiercią. Syn, którego osierociła, wyjechał do Kalifornii. W końcu 11 marca 2015 roku zapadł wyrok. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Jego obrońca zapowiedział apelację, ale sąd apelacyjny utrzymał w mocy ten wyrok. Następnie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, gdzie w styczniu 2017 roku także utrzymał w mocy ten wyrok sądu. Tym samym odrzucił kasację złożoną przez obrońcę Stanisława. Prokurator nie krył radości. Sprawiedliwości stało się zadość. Oznaczało to, że wyrok jest już prawomocny, a skazany spędzi kolejne 25 lat w więzieniu. Z wyroku cieszył się także dr Alfred Staszak, który był szefem Zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej i powrócił do tego śledztwa. Tak je komentował. To było śledztwo bardzo trudne dowodowo. Mimo wszystko udało się zebrać na tyle mocny materiał, który pozwolił na oskarżenie mężczyzny. Dzięki temu sprawca morderstwa nie uniknął odpowiedzialności. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o niej i co o niej sądzicie. Ja przyznam, że nie słyszałam wcześniej o tej sprawie i dopiero na nią trafiłam, poszukując sprawy do tej serii. Najstraszniejsze jest chyba to, że tyle lat trzeba było czekać na sprawiedliwość, a z drugiej strony pocieszające, że rozwój technologii na to pozwolił. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za wysłuchanie, czekam na Wasze komentarze i z góry za nie dziękuję oraz za wszelkie formy wsparcia. Życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.